Szczęść Boże, dzień dobry. Kłania się Państwu, jest Pink, szczęść Boże. Ja. Mili Państwo, no, maltretuję ten materiał. No, ale cóż, ja chciałbym, żeby ta miałkość tego materiału, a właściwie, żeby ta miałkość tych wypowiedzi tej kobiety, która od 2 lat mieszka w Tokio, żeby ona Państwu uświadomiła parę rzeczy, że na przykład jak ja mówię Państwu, czy pokazuję Państwu, raczej nie tyle mówię, co pokazuję Państwu bardziej w tych dodatkowych filmikach, których nie komentuję, wielkie osiągnięcia chińskie, to ja dla zrównoważenia staram się bardzo często mówić o tych milionach Chińczyków, a właściwie miliardzie Chińczyków, żeby nie było wątpliwości, miliardzie Chińczyków, który to miliard Chińczyków, a pozostaje w tyle, nazwijmy to ładnie, tak, w ten sposób. Pozostaje w tyle, czyli są to ludzie, których dochody są niskie, dochody są niskie lub bardzo niskie, którzy naprawdę muszą się dobrze spinać, żeby mieć co do garnka włożyć, niektórzy z nich. A już dawno nie słyszałem, znaczy oficjalna propaganda mówi o tym, że oficjalne dane mówią o tym, że już nie ma biedy. No, pytanie, co to znaczy, co oznacza bieda, prawda? Zdefiniować biedę? Od którego momentu bieda jest, od którego momentu jej jeszcze nie ma? No, na przykład, gdy 10 lat temu zaczynałem Państwu relacjonować, prowadzić chiński kanał informacyjny, wydawaliśmy z żoną tygodniowo na życie 130 zł, ponieważ nie mieliśmy więcej. Nie mieliśmy więcej. 130 zł tygodniowo. I nie wiem, no czy to oczywiście, trudno powiedzieć, czy to była bieda, czy to nie była bieda. Żona na całe szczęście potrafiła sobie dać radę z tymi 130 złotymi tygodniowo i nie przemierzaliśmy głodem. Nie, w żadnym przypadku. No ale jak Państwo sami się domyślacie, 130 złotych to skrajnie mało. No więc pytanie, czy to bieda, czy nie bieda? No, ja twierdzę, że raczej nie. Ale to już jest ta górna granica mówienia. A więc ja staram się Państwu powiedzieć, opowiadać o tych ludziach, którzy są jakby w tle tych wszystkich wspaniałych chińskich osiągnięć. Nie interesują mnie Japończycy, którzy są w tle tych niemożności, tym razem niemożności od już 25 lat. Niemożności, czy nawet więcej, niemożności rządu japońskiego wyrwania się z tego błędnego koła, w który Japonia wpadła właśnie w ostatniej dekadzie, czy to była ostatnia dekada, czy to były lata 90., czy jeszcze wcześniej, już nie pamiętam, chyba początek lat 90. Więc mnie nie interesują Japończycy, natomiast odnoszę wrażenie, że dochód na mieszkańca w Japonii jest nieporównanie wyższy, oczywiście nieporównanie wyższy. Jest jednak mimo wszystko inna kultura pracy. Tak, to prawda. Jest inna kultura pracy. Kultura osobista ludzi, kultura cywilizacyjna, nazwałbym szczerze, ta szersza. Więc Japończycy mnie raczej nie interesują szczególnie, aczkolwiek lubię oglądać filmy takie o japońskim zwykłym życiu, bo z nich się najwięcej dowiaduję. Może nie jest wielkiej prawdy, ale zdecydowanie więcej niż to można No na pewno w mediach społecznościowych nie ma porównania. No dobrze. Teraz kolejne pytanie. Byłam przekonana, że Japończycy kierują się wyjątkowym na skalę światową etosem pracy i szanują trudy zawodowe innych ludzi. Odpowiedź. Japończycy nieustannie pracują. Chcą dużo zarabiać, aby móc utrzymać siebie i rodzinę, chociaż mam wrażenie, że koronawirus w końcu wymusił na nich naukę odpoczynku. To jest uśmiech. Pracoholizm to część japońskiej tożsamości, którą trudno wyplewić. Wyplenić się raczej, no, najbardziej wyplewić. Japończycy, dążąc do osiągnięcia poczucia dobrze wykonanego obowiązku, znajdą się pracownicy, którzy pod naciskiem ze strony kierowników robią więcej niż są w stanie udźwignąć fizycznie i psychicznie oraz tacy, którzy potrafią oddzielić życie prywatne od zawodowego. No tak, ale są, to znaczy, że są dwie grupy ludzi, przynajmniej, prawda? No i ilu jest jednych, ilu jest drugi. Ta kobieta mogłaby się pokusić o jakiś, nawet w swoim obszarze, prawda? Nawet tych, których znam. Japończyk pracoholik wraca do domu nawet o 22, ale często jego obowiązki przeciągają się do późniejszych godzin. Wielu z nich jest tak uzależnionych od pracy, że sami zgłaszają się na nieodpłatne nadgodziny, żeby móc dalej czerpać radość z morderczej pracy, byle wypaść dobrze w oczach szefa. I mówi dalej ta kobieta, ta baba. Etos ciężkiej pracy przekazywany jest im już w szkole, gdzie dzieci często nie przesypiają nocy, aby nauczyć się jak najwięcej i zdać dobrze egzamin. Z tą różnicą, że dziecięca psychika znacznie gorzej znosi tak wielką presję. Mam wrażenie, że w niektórych szkołach nauczyciele nie dbają o swoich podopiecznych. Martwi się o małych Japończyków. Proszę bardzo. Problemy poniżanego przez rówieśników ucznia będą prawdopodobnie bagatelizowane przez pedagogów. Nikt nie przejmuje się zdrowiem psychicznym tych maluchów, a statystyki samobójstw w szkołach są coraz gorsze. W zeszłym roku 479 osób niepełnoletnich odebrało sobie życie. To plaga, z którą Japonia nie może sobie poradzić. Ja słyszałem, że w Polsce też jest coś takiego, ma miejsce, a odbieranie sobie życia przez niepełnoletnich i nie wiem, ile i jak wygląda ta statystyka. Nie sądzę, żeby to było szczególną cechą Japończyków. Pytanie. Problem z samotnością jest kolejnym problemem. A odpowiedź. Wielu Japończyków nie chce opuszczać rodzinnych domów, a w skrajnych przypadkach nie wychodzą z własnego pokoju. Ciekawe. Ci drudzy są określani terminem hikikomori. Są też tacy samotnicy, którzy nie widzą sensu zawierania nowych znajomości. Myślą, że to wynika z ich ogromnej potrzeby posiadania prywatności, a nawet nadprywatności. To odcinanie się od świata może być kolejnym czynnikiem, który wpływa na tak ogromną ilość samobójstw. W końcu jesteśmy gatunkiem, który potrzebuje socjalizacji, a jej brak bardzo źle wpływa na psychikę. W 2020 roku odnotowano 21 tysięcy samobójstw w Japonii na 100 milionów ludzi. To wzrost o 3,7% w porównaniu do roku 2019. No więc odpowiem tej babie, której ilość inteligencji pewnie jest zbliżony do wielkości jej buta, odpowiem, co następuje. Otóż w każdej cywilizacji istniały grupy ludzi, na przykład w naszej cywilizacji, w cywilizacji łacińskiej, istniały zakony pustelnicze. W ogóle określenie pustelnik jest nam przecież wszystkim doskonale znane, prawda? Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że w każdej cywilizacji, a w cywilizacji hinduskiej na przykład, której zresztą nie znam, a znacznie mniej niż cywilizacji chińską, nieporównanie mniej, i nieporównanie mniej niż cywilizację naszą własną, ale w cywilizacji hinduskiej to właśnie tacy jogini, którzy potrafią jakby zupełnie odseparować się od świata, są bardzo szanowanymi ludźmi. No właśnie. No ale skąd taka socjopatolożka jak ta ćwierć inteligentna, no ćwierć inteligentka ma o tym wiedzieć. I zdjęcie z wanny. Tak. A no i teraz pytanie, czym jest ta nadprywatność? Wymyśliła sobie, tamta baba wymyśliła sobie powiedzenie nadprywatność i teraz muszą sprawę nadprywatności. Można opisać to zjawisko w różny sposób, ale najlepiej obrazują to japońskie domy, które są centrum prywatności. Gdy przejdzie się przez osiedle, wiele z nich z zewnątrz wygląda na zadbane. Zatem w środku można dostrzec delikatny nieporządek. Niedaleko mojej stacji stoi dom, którego jedno okno całe było całe zakryte stosem garnków i innych przedmiotów. Mieszkania są często tak małe, że pranie jest wieszane u sufitu w miejscu okna. U sufitu w miejscu okna. Rozumiecie Państwo, bo ja nie. U sufitu nad oknem, ale w miejscu okna. Dobra. Najczęściej Japończycy montują w domach tak zwane mleczne szyby, które zasłaniają cały widok i nie oświetlają odpowiednio pomieszczenia. Nie chcą się bowiem dzielić tym, co znajduje się wewnątrz. Tradycja zapraszania gości do domu też nie należy do najpopularniejszych. Spotkania towarzyskie odbywają się raczej w kawiarniach, restauracjach czy w parkach. No i tutaj mamy, mili Państwo, i to jest kulturoznawczyni. To mówi kulturoznawczyni. Ona nie może zrozumieć, że ludzie tej cywilizacji inaczej postrzegają swoją prywatność niż na przykład my, czy w skrajnym przypadku Holendrzy, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mieszkańcy Niderlandów, bo wtedy jeszcze nie było Holandii, mieszkańcy Niderlandów, mieszkanki głównie Niderlandów, jako że był to naród żeglarzy, prawda? Mały naród, który miał ogromne prowincje kolonialne gdzieś tam w różnych miejscach na świecie. I te kobiety, jak zostawały samotne, to żeby nie padło na nie podejrzenie, że ktoś tam je zachodzi, jakiś facet od tyłu, to ja to jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że okna były niezasłonięte firankami, żeby każdy mógł zobaczyć, co się w środku dzieje. A więc to jest oczywiście jedna skrajność, ta niderlandzka i japońska, czy to druga skrajność. W tym środku są, mieszczą się całe narody. Cała ludzka populacja się w tym środku mieści. A i niezrozumienie tego, że te obydwie skrajności są częścią ludzkiej kultury, ogólnoludzkiej kultury, cywilizacji ogólnoludzkiej, a w szczególności konkretnych mini cywilizacji, no niezrozumienie tego oznacza, co oznacza, jak Państwo się wydaje. No co to może oznaczać? Ja myślę sobie, że dla mnie oznacza matołectwo. Słyszałem takie pojęcie, jest to chyba termin medyczny. To oznacza matołectwo. Dobrze, mili Państwo, ciąg dalszy znęcania się nad tą babą nastąpi, no ale teraz już tego jest dużo i muszę, chcąc, żebyście Państwo ze mną zostali, muszę przerwać. Dziękuję i zapraszam na następną część.